Jesteśmy na 11. festiwalu Grand Prix Comeda w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów Wielkopolski to jest to miejsce, gdzie chodził do szkoły Krzysztof Komeda i gdzie, dużo na to wskazuje, no zaczęła się w ogóle jego przygoda z muzyką. A gościem podcastu Score in the City jest Henryk Kuźniak. Ogromna przyjemność pana gościć, rozmawiać, mieć możliwość pożartować z panem, jak tutaj wczoraj się umawialiśmy na to spotkanie, to ja mówię, panie Henryku, poświęci mi pan tak na krótką rozmowę, a pan powiedział, no ale dlaczego krótką? Więc jest pan szczęśliwie i możemy się tutaj nagadać. Jak się pan czuje w towarzystwie tutaj młodych filmowców, młodych kompozytorów, wszystko się zmienia.
Tak, czuję się znakomicie w tym mieście, jest tak sympatyczne i wie pani, nawet ludzie są jacyś inni, czy taksówkarz, czy w hotelu, wszyscy są szalenie uprzejmi. Bardzo nam się podoba ten park, te ptaszki, te malutkie kaczuszki. Jesteśmy pod wrażeniem, bo akurat jestem z żoną, bo w tym wieku to samemu już niebezpiecznie.
W żadnym wieku się miło samemu nie podróżuje, zawsze trzeba w parze. Zastanawiałam się ostatnio przy okazji starszego od pana Wojciecha Kilara i jeszcze starszego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Co sprawiło, że to pokolenie końcówki lat 20., całych lat 30., wczesnych lat 40. to są tak wybitni kompozytorzy muzyki filmowej. Co takiego było w tym czasie, że wy jako młodzi ludzie zaczęliście przygodę z filmem w taki sposób?
Wie pani, no, moja przygoda z film. Ja jestem w ogóle dzieckiem jeszcze, wie pani, z poprzedniego wieku. Urodziłem się w 36 roku i jak wojna wybuchła, miałem 3 lata. I w Czeladzi, a Czeladź była wtedy już Rzeszą. Mama moja, rodzice wymyślili, że dobrze będzie, jeżeli tam mnie wywiozą gdzieś do ciotki w Kieleckie, bo oni tam mieszkają, co prawda, w Stopnicy, w mieście, ale mieli swoje pole, swoje krowy, krówkę tam, wiemy, no, będzie co jeść. No i oni mnie tam wzięli i trafiłem, że akurat tam szła główna linia frontu. W związku z tym tam poszedłem do szkoły, to był 44 rok. Skończyłem pierwszą klasę i pamiętam, kiedy zaczęły się wakacje, do Stopnicy wjechało 6 radzieckich czołgów. No to wyzwolenie. Ale wieczorem podjechały samoloty niemieckie na takie zdokumentowanie, a następnego dnia od rana waliły bomby na to małe miasteczko, No to gdzie? No to do klasztoru, bo tylko w klasztorze można szukać schronienia, a w klasztorze mury były takie 3-metrowe. No i tam 2 tygodnie spędziłem, bo o tą Stopnicę tam toczyła się walka pod bombami, pod atakami artyleryjskimi, ale wyszliśmy z tego, Niemcy to odbili. No i to moje pierwsze wrażenie, jak wychodzę tam, te domy, które były wioska, tylko kominy i cisza. Mówię o tym dlatego, że obejrzałem sporo różnych filmów o wojnie, ale tylko Kawalerowiczowi w cieniu udało się taką scenę, która była dokładnie tak sama. Taka sama cisza zupełna, ptak, nic, wszystko. I tak się zaczęła moja wędrówka tam na linii frontu. W zasadzie byliśmy cały czas na linii frontu. Tam gdzieś żeśmy u jakichś chłopów mieszkali z wujkiem, z ciotką. No szkoda gadać. Mówię o tym dlatego, że teraz, w momencie, kiedy ta wojna na Ukrainie wybuchła, to te do mnie wróciły zupełnie tak, jakby to było niedawno.
Ale też wspominał pan, że po tym doświadczeniu wojennym pan się już tak naprawdę mało czego w życiu bał. Przeczytałam gdzieś taki...
Nie, to prawda, wie pani, mało się bałem, ale też ja pamiętam, że to był grudzień, 44 rok, i jakoś skojarzyłem, że jest 6 grudnia, że Mikołaj mi coś przyniesie. Oczywiście Mikołaj nic nie przyniósł. Wtedy przestałem wierzyć Mikołaja.
No tak. Ale ta odwaga także w życiu artystycznym się potem przydała, bo moim zdaniem, żeby pracować w filmie, trzeba być odważnym.
Tu pani ma rację, ale wie pani, dlaczego trzeba być odważnym? Ponieważ praca na rzecz filmu jest czymś intymnym. I człowiek się obnaża przed widzem. I wstydzi się tego. Każdy film mój był trudny. Dlaczego? Dlatego, że muszę się obnażyć, bo potem szczególnie konkretnych, jeżeli to jest film fabularny, to pół biedy, ale jak to jest dokument. Kiedyś robiłem taki dokument o fotografiku, no i byłem zmuszony trochę grać pod niego też. I to był dyskomfort, bo ja go jak gdyby programuję, a przecież on mu powiedział, panie, ja nie jestem taki słodki, ja się tego wstydzę, boję się, że się obnażam, ale bo fabule, no to są postacie fikcyjne, ale jak robiłem muzykę do Królikiewicza, do Fausta, tam jest stary Faust, młody Faust, Małgorzata, to ja w pewnym sensie te postacie troszeczkę ukierunkowałem, żeby widz odebrał tak, jak ja chcę.
Trik kompozytora.
Ale nie, wie pan, nie wszyscy o tym wiedzą. Ja powiem, jak to można zrobić. I przychodzi do mnie wtedy młody Łukaszewicz i mówi, panie Henryku, ja panu dziękuję, bo widziałem te materiały. Ja tam byłem taki na pan pode mnie, ja teraz jestem inną postacią. Czyli on ale mogło być odwrotnie, że ktoś mówi, panie, co pan pode mnie tutaj gra? Jak pan śmie wchodzić w moją rzeczywistość psychiczną? I właśnie u Królikiewicza, bo to w mojej karierze ważny film, na wylot, ja zresztą dostaliśmy tam nagrodę za muzykę, za dźwięk. Chcę powiedzieć, że Lisa była żyli wtedy.
Zofia Lisa, czyli taka pierwsza badaczka w ogóle muzyki filmowej.
1935 rok, pierwsza książka jej. Zresztą ja byłem jej uczniem. Ja pisałem pracę magisterską u niej też. Nie o muzyce filmowej, nie. Ale chodziłem ze studentami Akademii Muzycznej, reżyserii na wykłady. Teoretycznie byłem bardzo dobrze przygotowany, ale jak zacząłem pracować w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w 1959 roku, to praktycznie to nie za bardzo dużo wiedziałem.
A co pana tam popchnęło w ogóle? Bo przecież pan ma takie klasyczne, muzyczne wykształcenie.
No zaraz pani powiem. Wróciłem z tej stopnicy po wojnie w 1945 roku w maju do Czelazi. No to mama mnie zaprowadziła do szkoły, bo przecież jak się zaczęły wakacje, to u mnie były cały czas, bo byłem na linii frontu. No i wtedy to maj i nauczycielka powiedziała, no on jest bardzo grzeczny, ale wie pani, on jest analfabetę. Ja idąc do szkoły miałem czytać. Pani mówi, przejdźmy do tej edukacji muzycznej. Ja śpiewałem i organista nawet mój, ten chłopak ma taki dobry głos muzykalny, ale oczywiście chętnie bym grał, ale na czym, ale nie był dziecko wojny. Mama była wdową, bo ojciec zmarł podczas okupacji. No nie było mowy o instrumencie, ale muszę to powiedzieć, że mama potem wyszła drugi raz za mąż i kupili mi instrument. To był akordeon. Ale akordeon, który ma 12 basów. Wie pani, dzisiaj jak patrzę na ten akordeon 12, to zabawka, ale myślę, ale wtedy można było już jak gdyby zrobić coś, co mogło być bardzo nowoczesnym, bo na akordeonie można było grać tę melodię w tonacjach durowych. To znaczy w prawej ręce mogła być tonacja molowa, w lewej durowa, czyli bitonalność, to co było 40 czy 50 lat dopiero w poszukiwaniu. Ten akordeon, to miałem już 12 lat. W 49 roku poszedłem do szkoły muzycznej w Będzinie, szkoła imieniem Fryderyka Chopina, no ale już miałem większy akordeon. Mówię o akordeonie, dlatego że akordeon to był taki instrument, no wie pani. Ja nie miałem być muzykiem, ja miałem być muzykantem. Tak, ja miałem być muzykantem. Poza tym, jak ktoś zaczyna naukę muzyki mając 12 lat, to już marne szanse. No, czyli ja wchodziłem do muzyki kuchennymi schodami. Ale konsekwencje tego były takie, że byłem w gimnazjum w 1953, skończyłem tą szkołę muzyczną na akordeonie. I co dalej? W średniej szkole iść na następne 4 lata. No to zostałem do matury w tej szkole i zacząłem na flecie grać. Mówię o tym wspomnieniu, bo to miało znaczenie dla mojej przyszłości. Nawet łącznie z wabanki, zaraz pani powiem dlaczego. W 1954 maturę zrobiłem, ale gdzie ja mam pójść na studia? No były koncepcje, może poszedł do szkoły leśniczej albo, no wie pani, różne. No na w każdym razie w muzyce nie, dlatego że musiałbym pójść do średniej szkoły muzycznej, czyli 4 lata. Miałem kuzynkę, która studiowała w Warszawie na prawie. No i też jakoś tam rozmawialiśmy i ona przysłała mi takie informacje o egzaminie na muzykologię. I no, muzykologia, no, nie za bardzo wiedziałem, o co tu chodzi, ale tam była jedna dla mnie ważna rzecz. Nie trzeba mieć średniego wykształcenia muzycznego, tylko maturę, ale trzeba zdać egzamin. Egzamin i to jeszcze najważniejszym przedmiotem była harmonia. Ja będąc w tym gimnazjum z moim przyjacielem, takim Rysiem Dudkiem, który potem był też dyrygentem, prorektorem Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadziliśmy taki zespół. Trochę taki podobny jak w Abanku, bo 2 trąbki, pianino, bęben, kontrabas. Głównym naszym takim działalnością było to, że graliśmy na wieczorkach tych soboty w szkole, ale nie było co grać. Ponieważ, wie pani, no to było tuż po wojnie, nie tuż jak tuż, ale parę lat po wojnie. Były jakieś orkiestrówki na duże niemieckie zespoły i myśmy pisali takie utworki. Ja tam nie dużo, ale ten Rysio Dudek pisał sporo. To on miał być kompozytorem. Ja nie myślałem, że ja będę kompozytorem, ale jak no, trzeba napisać Foxtrota czy tango, no to pisałem. No i wtedy, chcąc pisać taki utwór, no musiałem tą harmonię siłą rzeczy, bo trzeba było to
poznać,
napisać na każdy instrument. A skład był prawie taki sam. No i wie pani, jak mam już informację, że no to zacząłem się uczyć. Ten mój profesor od fletu to był dawny dyrygent orkiestry wojskowej. I ja go poprosiłem, żeby mi to parę lekcji udzielił. No i ja tam ćwiczenia robiłem, tak, no ale... Ale wie pan, jak ktoś chce iść na politechnikę, a jest tylko, skończył szkołę podstawową, no to nie ma cudów. No ale no, będę próbował. Dla mnie ten egzamin i przyjęcie na studia to był skok. Byłbym innym człowiekiem, gdyby nie to. Gdybym się nie dostał. No i ja jadę do tej Warszawy oczywiście, no wie pani, bez kolegów, bo sam jeden, jedyny jestem. W nocy pociągiem o 10:00 jestem o 6:00 w Warszawie, gdzieś tam na korytarzu, bo nie mam tłok. Przyjeżdżam do 6:00 na dworzec główny. Kiedyś raz z wycieczką szkolną byłem w Warszawie, ale Warszawa była jeszcze w poważnym stopniu zburzona. No i teraz muszę się dostać na uniwersytet. No to tam pytam się, gdzie na uniwersytet. To dotarłem tam gdzieś koło południa czy wcześniej, tak jak zgodnie z terminem. I harmonii mnie egzaminował ksiądz profesor Hieronim Fajt, które nazwisko pani zapewne coś mówi. Ksiądz profesor Hieronim Fajt, ja 18 lat, ciężuro miał wtedy około 60 chyba, ale taki życzliwy, udany. No i mimo, że minęło, wie pani, 70 lat, ja pamiętam, co ja miałem na egzaminie. Miałem zrobić modulację z S-dur do fis-mol, ale był warunek w 4 taktach. 4 takty, no nie daje rady. Nie. Ale ja zrobiłem w 8 taktach, ale w 2 czy 3 wariantach. I ksiądz mówi tak, panie, czy pan nie jest organistą? No to miałem powiedzieć, że jestem akordeonistą, to z czym to gości? To nie był instrument, żeby się można było nim pochwalić. Ale tak z uśmiechem mnie poklepał, mówi, to organiści tak robią kwintami do góry. No faktem jest, że zdałem ten egzamin, zaakceptował. Zresztą powiem szczerze, że tam byli ci egzaminatorzy wybitni, bo przecież Lisa i Chomiński. Na tych studiach oczywiście mieszkałem w akademiku i tam prowadziłem zespół. Taki zespół nazywał się Karo. Karo, ponieważ ten kolega, który tam grał na gitarze i śpiewał, to śpiewał po angielsku i po hiszpańsku. To nie było mile widziane tam granie. Idolem wtedy moim to był właśnie melomani Matuszkiewicz. To jeszcze osobiście znałem też przecież Komedę. To był okres, kiedy ja skończyłem te studia i co dalej. No, lubiłem film, byłem na... A po wojnie, zaraz jak mama mnie spowiadała, no to jedynym moim zajęciem, jakie było, to chodzenie, kąpanie się i chodzenie do kina w Czeladzi. I to kino się nazywało Uciecha. Kino Uciecha w Czeladzi. Zresztą teraz, jak jutro będzie ten zespół, to oni nagrali na płycie taki mój utwór, który ja zatytułowałem Cinema Bogi, czyli Kino Uciecha w Czeladzi.
A ten zespół to Big Band Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Tak. Świetny zespół.
Oni w zeszłym roku mieli cały mój koncert w Busku z okazji moich 86. rocznicy. I tak trochę może chaotycznie, ale jak się opowiada tak wszystko bezpośrednio, to jest bardziej schematycznie. No i jesteśmy, ja skończyłem te studia, no chciałem gdzieś pracować, no i gdzieś tam no, oczywiście też z jakimiś znajomościami zacząłem pracować w 1959 w wytwórni filmów dokumentalnych. Jako kto? Jako redaktor w fonotece. Podawałem taśmy, chowałem taśmy. Na szczęście 3 miesiące, ponieważ zwolniło się stanowisko montażysty dźwięku. I to był drugi ważny moment w moim życiu. Po pierwszym, jak się dostałem na studia, że zaczynałem dotykać filmu praktycznie. Uczyłem się na filmach Skórzewskiego, Hoffmana, Łomnickiego, no całej I zacząłem robić opracowania filmowe, dźwiękowe, z materiałów, które były dostępne. Typy na dziś, Skórzewskiego i Hoffmana, to co było. I wówczas
i też... oprawca muzyczny,
no,
tak mówią.
No lepiej. Tak, no i wie pani, wtedy wychodziła kronika filmowa, w tygodniowo dwie, i tam był Marek Lusztyk i Rysio Sulewski, i ja dochodziłem jako trzeci. Także jak na przykład nieraz z kolegami byłem w kinach i moje nazwisko się pokazało, to brawo pieśni. Ale dlaczego ta wytwórnia była dla mnie tak? Bo to był mój uniwersytet filmowy. Bo ja miałem solidne wykształcenie muzyczne, pomuzykologiczne. Zresztą pracę napisałem na temat koncertu na orkiestrze Witolda Lutosławskiego. Problemy kolorystyki orkiestrowej. Nikt nigdy w życiu nie tam tutaj nawet taka śmieszna, że jak Chomiński nas uczył instrumentacji i tam kiedyś mieliśmy sonatę Haydna, mówi, no a co tutaj, to on mówi, no a to wszystko na ogół pianiści, to ja miałem tą wrażliwość na barwę dźwięku, a ja mówię, no tutaj kwintet. No, tu kwintet, ja mówię, a tutaj przejście. Ja mówię, to najlepiej, aby klarnety zagrały. Profesor Chomiński na mnie już tak podejrzany, bo ja mu robię konkurencję, bo on, co on powie, to ja daję do domu. No, a ci koledzy pianiści mówią, skąd ty to wiesz? Jak ja oglądam film, to robiłem notatki takie. Nie pisałem, że melodia ma być grana, tylko pisałem na przykład klarnet, czy trąbka, czy forte, barwą. Jak gdyby czuję barwę w obrazie. Barwę. Myślę, że to jest dla... Barwa, kolorystyka jest bardzo istotnym elementem w filmie. No, film jest złożony. Ale ja zawsze myślałem właśnie tymi barwami, a potem dopiero, czy to ma być akord, czy to ma być melodia, czy to ma być jeden dźwięk, czy mało tego, jak już zacząłem w wytwórni filmowej pracować, to poznałem Jurka Maksymiuka, który też pisał pierwsze muzyki, z tym, że ja wtedy, jak on pisał muzykę, to albo byłem konsultantem, albo on przychodził, żeby obejrzeć film. Byliśmy pan jeszcze, on, ja już pracujący, jesteśmy, ja trochę starszy jestem, w jednym wieku, wspominam, bo to też ważna rzecz. I Jurek, no jak na nagraniu Pianissimo Possibile, ja mówię, nie pan co, nie ma co, bo tu studio tak, ale tego nie będzie słychać. Jak nie będzie, jak tu słychać? No ale on zagrał potem. Podkładamy tą muzykę, a szum taśmy nie ma, nie? Mówiłem, no już byliśmy po nim. I on zawsze, jak miał jakieś nagrania, to ja zawsze, jak on nawet swoje miał nagrania z jego muzyką, to zawsze chciał, żebym ja był. I jak Tam Petelski był trudnym reżyserem, on dla niego pisał, bo to był jego krzemień. I jak mu tam Jurek, nie, to niedobre, to co trzeba zrobić? A tu orkiestra, WOSP siedzi. Ja mówię, Jurek, zrób przerwę. Nie. I on mnie zawsze brał. Ach, to jest numer. Kiedyś dzwoni do mnie kierownik produkcji, mówi, pan Górzek, tak, no bo właśnie mówi, ja jestem kierownikiem produkcji, bo tutaj w koło produkcji radzieckiej produkujemy film. Pan muzykę będzie pisał pan Maksymiuk i powiedział, że pan razem z nim. Ja mówię, no jak pan Maksymiuk tak powiedział, no to tak będzie. Panie Górzek, no, musicie jechać do Moskwy, obejrzeć ten film. Ja mówię, Jurek, no to musimy do Moskwy jechać. Nie, mówi, ja jadę z kameralną orkiestrą do Nowego Jorku na koncerty. No to ja jadę do Moskwy w tej sytuacji. A w Mosfilmie takiego robi dyrektor, no Kageto Pałczajec, a dwóch kompozytorów, z tego dwóch reżyserów, proszę bardzo. Mój operator, dwóch kompozytorów, a obok mnie siedzi kierownik produkcji. I ja mówię, jak on chce, żeby mu powiedzieć, jak my to robimy, to ja mu powiem, a co tym powiesz? Ani ja, ani Maksymów tej muzyki nie piszemy, tylko moja żona, my tylko firmujemy. On, nie. Ale tak to miało miejsce. Ale wracam jeszcze do tych naszych z Jurkiem. Zawsze chciał, żebym ja był po prostu, dlatego że Heniu, no to jak to trzeba zrobić? A my nie przy orkiestrze, daj spokój. Ale on to otwarty.
Tak, on taki jest do dzisiaj.
Nie, absolutnie. Także ja mu zawdzięczam to, że gdyby nie on, to prawdopodobnie on jakby mnie obciapał, to ja bym nie robił tego, a on był, no to tylko Strawiński mógłby tak napisać. No to jest najlepsze.
Czyli nie podcinał skrzydeł.
A wśród... Ja uważam go za swojego brata, ale on z kolei do dzisiejszego dnia mówi, no słuchaj, no ty pewne rzeczy decydowałeś, no myśmy pisali razem muzykę też.
A wśród reżyserów Andrzej Barański był jednym z pierwszych, no takich, panie, ja Grzegorz Królewski.
Z wieloma reżyserami. Z wieloma, no bo z Machulskim zrobiłem cztery filmy.
Pamiętam, jakie to były filmy. Umówmy się, tak, Iwa Bank, i Sex Miss.
I pierwsze jego bezpośrednie połączenie, gdzie on został mocno obciapany przez Wajdę. Tam ja mówię, nie martw się, no to był telewizyjny film. Była też świetna sprawa, jak doszło do robienia tego w Omanku. I tak, wie pani, w Gdańsku strajki, atmosfera podła, a my musimy nagrać playbacki do komedii. No i ja mówię do Jolka, słuchaj, co robi stary, co ojciec mówi, no nic, no, to niech jedzie do Katowic, bo Jurek ma tam jakieś nagranie, nagramy te playbacki, a Jurek, Maksymiuk. No i, bo jak pani wie, pewne rzeczy trzeba nagrać przed filmem, a... No i stary Machulski przyjechał i ja tam, taka scena jest, gdzie on dostaje tą trąbkę, przychodzi do hotelu i ja muzykowi mówię, wie pan, no, muzyk ma nuty, to chce grać, no, tak, z metru, ja mówię, nie, niech pan tak weźmie, dmuchnie, to puknie w tą trąbkę, tak jakby pan się zastanawiał, co robić, ametrycznie, żeby się nie czuło metru. No, wydusiłem z niego, że on tak tu dmuchnął, tu ten... A ten, kto się przyglądał. No i potem powstała bardzo ciekawa scena, bo to już pod trąbkę skręcona cała scena. I kiedyś, jak potem byliśmy w Czechosłowacji z tym filmem na takich pokazach, to gdzieś w jakimś tam mieście przychodzi do mnie, mówi, no miał pan szczęście. Jakie? No miał pan muzyka, który gra na... Kto? No ten Quinto. Ja mówię, to nie jest muzyk, to jest aktor. Ja jestem krytykiem muzycznym, to ja wiem. No w każdym razie dobrze to zostało zrobione.
Nie było ani jednej sytuacji, kiedy pan musiał odtwarzać jego ruchy palcem?
Nie.
To legenda.
No w każdym razie on podpatrywał. Wie pani, to trzeba grać na trąbce, żeby wiedzieć, czy właściwe, ale to widz tego nie czyta. No i taki był epizod, ale wtedy Machulski pyta Maksymiuka, no bo Maksymiuk wtedy akurat zostawał dyrektorem w Glasgow. Mówi, czy pan by chciał, żeby umieścić pana nazwisko w czołówce? A Maksymiuk mówi, a co to za film jest? A mój debiut? A to raczej nie. I wie pani, konsekwencje są takie, że nie ma jego nazwiska w czołówce. Ale jeszcze jest do tego stopnia, że mi się zdaje, że nawet Dudka nie ma, który dyrygował już. Dlatego, że oni potem, skoro jeden dyrygent nie tego, to to pominęli dyrygenta. Nie, wydaje mi się, że nie ma w pierwszym wabanku nazwiska dyrygenta.
No zobaczymy.
No ale to wynikało stąd, że ten nie chciał. Nie, no raczej nie.
Takie też były czasy, że się tych rzeczy nie pilnowało.
No, tak, absolutnie.
Ja sobie myślę, że niesamowicie u pana się splatają różne rzeczy w tym życiu muzycznym. I taka czysta frajda i pasja muzykowania. Właśnie pan powiedział, miałem być muzykantem, nie muzykiem. I ta wiedza czysto teoretyczna, przez którą pan przeszedł. I spryt. I dużo sprytu i takiej właśnie, wracając do początku naszej rozmowy, odwagi.
Piosenka ta, którą napisałem do drugiej części, to ona jest tak, że jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Do podręcznika można...
Do drugiej nie? części wabanku.
Tak, tak. A ta piosenka powstała tylko dlatego, że chyba Agnieszka Osiecka mówiła Julkowi, powiedziała, nie no, dzisiaj to już piosenkę trzeba w filmie.
Musi być piosenka.
A myśmy nie mieli. No to zrobiliśmy piosenkę. I tutaj chcę powiedzieć a propos, że ja na mało piosenek napisałem, tylko wtedy, kiedy potrzebna była do filmu. Dlaczego to jest ważne dla kompozytora? Bo ja wtedy mam materiał muzyki tej ilustracyjnej, ale również z piosen. W wabanku połowa to jest przynajmniej na piosence oparta. Jeżeli to byłaby czyjaś piosenka, to ja muszę pytać, czy mogę wziąć, czy... A to, no to sam nie umiał napisać. Ja zresztą nigdy, jak mi ktoś proponował muzykę i mówi, no wie pan, ja tutaj mam taką muzykę, to chciałbym, żeby pan to słuchał. To ja powiedziałem, dziękuję.
Tak.
I kiedyś przyjechał taki reżyser, który miał robić film o tematyce żydowskiej. Ze Stanów przyjechał, ale mówił po polsku, pochodzenie miał... I mówi, wie pan, to ja mam tutaj taką płytkę, chcę panu dać, żeby pan na tym. Ja mówię, proszę pana, temat żydowski, to ja sobie sam napiszę. Nie dziękuję, nie podjąłem się. Mimo, że on przyjechał tego, to na pewno to byłby, ale wszyscy, kto mi proponował, żebym z czego... A jak przychodziłem do montażowni i pokazywali mi jakąś muzykę, to ja nie akceptowałem. Zresztą ja napisałem to tych 180 tytułów, powiedzmy, bo jeden to ma 3 minuty, a drugi ma pół godziny, czy półtorej godziny, ale tytułami to... Ale drugie tyle nie napisałem, bo byłem taki... Albo mi się reżyser nie podobał, albo mi się film nie podobał, a nie musiałem. Także...
A co sprawiło, że filmy Machulskiego tak się panu podobały?
Nie, Machulski, znaczy on był moim studentem, po pierwsze. I to on mnie prosił, żebym ja mu... I po prostu chciałem mu pomóc. Szczególnie, a jak go strasznie tam zjechali przy tym, no to ja go no, pocieszałem, go powiedziałem, mówię, słuchaj, daj spokój. Nie ma co... No jak on, tu muszę powiedzieć, że jak on napisał, to on się zwrócił do mnie, żebym mu napisał muzykę do wabanku. Jak ja przeczytałem ten scenariusz, to taki naiwny, wie pani. I wielki był Kawalerowicz, który widział w tym pełen potencjał, że można... Ja gdybym był na miejscu, to mnie nie wiem, czy by się zdecydował, żeby robić z tego film. No bo napisana taka historyjka, a Kawalerowicz, wielki Kawalerowicz, zadecydował i do tego doszedł jeszcze Julka, to naładowanie i talent, że wyszedł wspaniały film. I myśmy kiedyś z Julkiem byli w Norwegii, też właśnie z wabankiem, i tam spotkałem swojego takiego kolegę kontrabasistę, który tam grał. No i to ja mu powiedziałem, słuchaj, jest pokaz tego, no i on przyszedł. I tam jak nas przedstawiali, i no, pan Kurzniak napisał muzykę do 80 filmów i tłum. Ja byłem, mówię, pytam go sobie, co to znaczy? Czy to był aplauz, czy to była krytyka? Oni pomyśleli, że ty musisz być bardzo bogaty, a ja miałem 10 dolarów na tym wyjeździe. No bo 80 filmów. Oni pomyśleli, że ty jesteś...
Milionerem po prostu.
Zacznie bogaty. Także, że...
No, ale panie Henryku, no jest pan bogaty. Człowiek, który napisał wabank, który gra w świadomości Polaków, ta muzyka po prostu dzień w dzień. No jest bogaty w takie poczucie, że dał pan część kultury, część polskiej rozrywki to jest pana wkład. I to całkiem spora część.
Ja nie byłem zbytnio ambitny, żeby coś robić, tylko dlatego, że ja będę miał nagrodę, czy... Nawet pieniądze, wie pani, znalazła bank, to dostałem takie pieniądze, że jak potem do reklamy wykorzystywano, to ja dostawałem dwa razy tyle, za 30 sekund. A tu za cały film. No, ale pieniądze nie były dla mnie ważne. To na tyle, co trzeba, to miałem. Nie mam domu w Hiszpanii, oczywiście.
Oczywiście. Tej historyjce, jak pan mówił w scenariuszu, błahej dosyć, ta muzyka bardzo pomogła. I ten ragtime wabank, i ten blues na kwintę.
No, tak, wie pani, ale na początku nagraliśmy tylko tego bluesa, bo to, co było w restauracji, tego foxtrota i solówkę tego. I uległ mi, no to mamy muzykę. Ja mówię, nie, teraz dopiero napiszę główny temat. I takim, jak tak zobaczyłem już ten film skręcony, ten pierwszy kadr, jak nogi się pokazują faceta podskakującego. To było dla mnie bardzo... Mówię, to nie może być poważny film. To musi być coś na mimo, to jest komedia, gdzie jest parę tropów, wie pani. Było coś takiego, że mówię, to muszę napisać coś takiego, co... I między innymi, dlaczego ja rozstroiłem fortepian? Dlaczego jak był pogrzeb kwinty, to kazałem fałszować? Jak każe się muzyką fałszować, to im nie wychodzi. Fałszują normalnie. Bo to jest filmowe. Ja się różnię tym od kompozytora, który pisze i uważa, że kompozytor chce, żeby fortepian brzmiał tak jak filharmonia. Ja chciałem, żeby brzmiał tak jak w Strażackiej Remizie, bo to on bliższy jest. To, co filmowe. Nie to jest ważne, co muzyczne, tylko to, co filmowe. I tam, jak pani zobaczy taką scenę, napadło na bank. Grają w szachy i coś tam słychać. Ja nie chciałem, żeby to była muzyka. Ale żeby to zrobić, to musiałem Perliński nagrać tego bluesa i musiałem go kompletnie, że słychać go ale nie chciałem, żeby ktoś myślał, że i nawet Julkowi podpowiedziałem, mi sobie powiedz za kadru, że daj spokój, to w knajpie grają. Ale jak potem chciałem wydać płytę, no to przecież nie mogłem tego dać, a to było lepsze do filmu. Tylko musiałem dać ten oryginał, który nigdy w filmie tej postaci nie był wykorzystany. Bo ja myślę kategoriami, mówię, no uważam się za filmowca, wie pani. Myślę kategoriami filmu. Znałem Kilara, bo byłem konsultantem przy kilku filmach, jak dla Zanussiego robił. On, muzyka filmowa dla niego była czymś gorszym. Tak jak u Morricone. Dla mnie muzyka filmowa, ona z punktu widzenia ontologicznego niczym się nie różni. Te same elementy. Te same
12 dźwięków.
Tylko jest trudniejsza, ponieważ muzyka filmowa nigdy nie jest przedmiotem głównym uwagi widza. Tam jest konkurencja. Słowo, obraz, aktorzy, sens, granie i jeszcze efekty. Czyli przebić się tutaj przez ten tych bodźców, które rozdzielał, to jest wielka sztuka.
No, ale panu się udawało przebić. Jeszcze o seksmisję chciałam zahaczyć, pan pamięta współpracę.
Dlatego, że ja se zawsze zdawałem sprawę z tego, może to wynikało stąd, że nie byłem zbyt ambitny, że nie jestem tu najważniejszy. Najważniejszy jest reżyser i ja, jeżeli chcę osiągnąć cokolwiek, to tylko wtedy, jeżeli zrobię coś, kiedy muzyka nabierze charakteru tworzywa, a nie... Jak już nie miałem innego pomysłu, żeby była tworzem, to może być ozdobnikiem, ale nie może być tylko ozdobnikiem, że coś gra. I do dzisiejszego dnia twierdzę, że kompozytor nie jest najważniejszą. Ja się cieszę z tego festiwalu, że mówi się o muzyce. Nawet jeżeli ona może, że się mówi, bo to jest jedyny festiwal, gdzie do tego dochodzi. Że się mówi, ponieważ ta świadomość może się powiększać, ale sami kompozytorzy nieraz, on ma szansę pisać muzykę, no on to mu się wydaje, że on już jest Beethovenem i robi tak jakby, ja nigdy nie zrobiłem takiego składu, jak Beethoven miał, że dwa flety, dwa obody, ja robiłem zawsze, że coś dominowało, było inne, no bo nie wiem, co napisał, to i tak mówi ktoś, no ale to już słyszałem to brzmienie, szczególnie, że zawsze byłem wrażliwy. Nie dwa flety, dwa oboje, dwa klarny, tylko albo sześć rogów.
To też trochę po linii Morricone, który mówił, jak napisać coś jeszcze inaczej niż już pisałem.
Pani, wracając jeszcze, tak, bo o różnych rzeczach mówimy. Czym się różni muzyka? Powiedziałem, pod względem ontologicznym niczym. Ale pod tym względem tak, że nie jest centralnym przedmiotem uwagi widza. A ta muzyka, jak ktoś gra, to jest nieraz wspomagana przez to, jeżeli to jest sfotografowane, a tam już nie widać, tylko słychać. I że muzyka filmowa nie wykształciła żadnych form. No bo, że mamy suitę, ale suita przecież jest przejęta z muzyki barokowej. I tak, jak składanka to mówimy suita, ale muzyka, dlaczego muzyka nie wykształciła żadnych form? Bo nie mogła tego zrobić, bo tam jest 15 sekund, 20 sekund.
Jedyną formą, jaką ma, jest motyw, prawda?
Tak, motyw, fraza.
Temat szerzej.
Tak. Ale muzyka jedną rzecz przejęła z muzyki. Technikę wariacyjną. Bo jestem w dobrze skomponowanym filmie, chociaż nie w każdym się da, jest albo jeden, albo dwa tematy. Jak pani nawiązała do Six Missy, to był piekielnie trudny film, dlatego, że tam nie można było się posłużyć jednym tematem. Dlaczego? No bo my jesteśmy w jakimś czasie, potem jest napisy czołowe, gdzie jest upływ czasu, potem się dowiadujemy, bo wojna była, a potem się zaczynają i cofnięcie do tej retrospekcji, gdzie tak jakby z punktu widzenia początkowego do lat 20. Także Seks Misja była bardzo trudnym, bo ja mówię, że dobrze skomponowany, w Abanku też nie ma jednego tematu. Bo wie pan, jeżeli film się zaczyna tym występem kuglarzy takim, to się już nigdzie nie pokazuje. No ale tam musiałem zagrać taki troszkę taką cyrkową muzykę. A jest taki temat, na przykład taki ala wień, którego nikt nie zauważy. Myślę, że pani też by nie zauważyła. Że jak Quinto wchodzi do hotelu i otwiera drzwi i słychać muzykę. No bo tam gdzieś w kawiarni grają. Zamyka okno, nie grają. Nikt tego nie zauważy. Tak jak nikt nie zauważy w napadzie, że to ta muzyka, ale specjalnie spreparowana. Ja bardzo często wchodziłem do studia eksperymentalnego i łącznie z tym wabankiem też. Pewne, żeby troszkę odrealnić, zrobić, żeby to inaczej brzmiało. Jak teraz ten God Record wydał muzykę z Dzięcioła, którą pani zna prawdopodobnie, to ja go pytam, dlaczego pan wydaje tą płytę? Wie pan, film nie miał premiery, był najgorszym filmem dwudziestolecia na festiwalu Skisłe Grono. W życiu nikt nie nadał tego przez radio. A on mówi, ale wie pan, są fani, którzy właśnie często pytają, a jak ta muzyka została zrobiona, bo oni... A tam ja starałem się zrobić to poprzez muzykę, co nie zostało jak gdyby zrobione w obrazie, bo tam są pewne rzeczy realne, ale są pewne rzeczy takie, które są wyobraźni tego bohatera. I ja tam grałem taką dziwną muzykę. A mój syn mówi, ojciec, bo ja mu powiedziałem, tą muzykę będą, ale kto tego będzie słuchał? Przecież to jest tak, jak Penderecki mówi.
No,
to się okazuje, że sprawdza się.
Ja mam na nazwisko Miśka, więc ja muszę, z sympatii do bohaterki Dzięcioła, po prostu muszę lubić ten film bardzo, więc...
Nie, ale
ja jestem w tym gronie fanów.
Ale ja muszę pani powiedzieć, że ja chciałem trochę widzowi pomóc. To jest taka abstrakcja, to coś się dzieje, coś tak, znak. I to po latach to ludzi zainteresowało, bo dziś tego nie można zrobić. Nie ma, bo pewne rzeczy robiłem tam w studiu eksperymentalnym. Dzisiaj tego nie mam, bo nie mam magnetofonów, bo dzisiaj już tego...
A będziecie współpracować dalej z Gadem? Jak tam dalej wasza współpraca z Gad Records?
No wie pani, no, Michał się bardzo podniecił. Ja mu dałem 30... miałem tą muzykę zdokumentowaną, nagraną, datów i on tam to kopiuje. Tak?
Nowość, Henryk Kuźniak, Andrzej Barański, tak, w wydawnictwie Gad Records, polecamy.
Wydamy. Z Barańskiego, no ale w rachubę wchodzi Krójkiewicz, w rachubę wchodzi Bednarski.
Jest tego masa. Panie Henryku, ja jeszcze chciałam pana zapytać, bo bardzo mnie to interesuje. 50 lat uczył pan w szkole filmowej w Łodzi. Jak pan myśli sobie, co warto i co pan mówił reżyserom młodym, zaczynającym karierę o pracy z muzyką? Bo to jest szalenie trudne i tego się właściwie nie uczy.
Nie, no to wie pani, ja po prostu jestem dość konkretny. Zresztą to nawet i Królikiewicz, czy Lech Majewski mówili, że byłem konkretny. Bo A ktoś mnie tak mnie pyta, a czego ty tym ich uczysz? A ja mówię, myślenia. Bo ja ich nie uczyłem, wie pani. Tańce, śpiewa, recytuje. Ja przeprowadzałem po pierwsze testy, żeby oni umieli słuchać. Bo jak ktoś nie rozróżnia instrumentów, no to dobra, to on może robić te filmy moralnego niepokoju. Ale jak ktoś chce, to musi słyszeć. I ja żądałem od nich, że Bolero Ravela było takim przykładem. Kto gra? Kto gra? 16 razy się powtarza temat. No to oni to... Ja nie mówiłem też, no a teraz posłuchamy sobie cudownej muzyki. To jest wasza sprawa. Wy musicie tylko rzemieślniczo rozpoznawać instrumenty. No ale rozpoznawać... Wie pani, ja moim uczniem był Treliński. On nie ma żadnego wykształcenia, a on reżyseruje opery. To znaczy, że on umie użyć odpowiedniego terminu czy pojęcia, bo on wie, co to znaczy.
Umie rozmawiać, tak? Z kompozytorem. No,
tak, że nie mówisz tam w górze klawiatury, proszę zagrać. Tylko myślenia uczyłem ich, po prostu myślenia. Myślenia, które ja sam używam, bo ja nie intuicyjnie nie przejmuję filmu, analizuję. Jak jest zrobiony? Bo mało tego. I reżyserów też. A dlaczego to jest tak? Falk mówi, pan już nie był moim studentem, ale a pan nas tak przepytuje. Bo ja chcę wiedzieć, jeżeli on coś robi, po co to ma być, bo ja pójdę dalej. I dlatego no tak cenię sobie no, taką współpracę z Królikiewiczem. Bo on był odważny. On coś chciał zrobić, ale nigdy się nie wycofywał. Natomiast inni byli, a potem wycofują, bo bali się, że te trzeba być konsekwentnym. No i ja dlatego u Królikiewicza wypracowaliśmy metodę, że na wylot, zależnie od tego, co się słyszy, albo pani ogląda to z zewnątrz, albo pani wchodzi w rzeczywistość, czyli jest pani w scenie. No ale to, a to wypracowałem, nie wiem, czy pani zna ten film Nie płacz, niech pani se to zobaczy, bo tam w Nie płacz, to jest taki typowy przykład. Tam jest napisane, nie wiem, opracowanie dźwiękowe czy coś, ale to jest to, co Amerykanie wymyślili, bardziej adekwatny termin sound design. Ja wychodziłem z tych efektów dźwiękowych, ale wychodzę ze ścieżki dźwiękowej i wtedy widzem kieruje, że on już nie ogląda tego tak, tylko jest razem z nimi.
Pan był lata przed nowoczesnością, już wtedy,
nie,
super.
Nie, znaczy myśmy nie mieli tej terminologii, ale...
Ale już to robiliście.
Ale teraz jak robiłem dla Andrzeja taką muzykę do teatru, Stara kobieta wysiaduje, może pani będzie
tak,
tam.
Tak, tak, znam ten spektakl.
To ja tam też wymyśliłem właśnie, i Andrzej nawet tam mi napisał muzykę i sound design. Bo u Andrzeja te krótkometrażowe filmy, to ja mu wszystkie powiedziałem... Jakie mają być efekty, albo mu wymyślałem, gdzie powinny być, to nie dźwiękowcy, ja, ale no co będę pisał, że opracowanie dźwiękowe, muzyka, koniec. Ale tutaj w tej Starej kobiecie, nie wiem, jak pani pamięta, tam jest taka sytuacja, no dziwaczna trochę sytuacja, no tak jak u Różewicza. I tam facet, który muchy jakieś tam, ja tam wstawiłem helikopter. No i dźwiękowiec mówi, no wie pan, że pan to tak wymyślił, dźwiękowiec. Bo to wszedłem trochę, to ja wymyśliłem te wszystkie rzeczy, jak ma. I dlatego tam jest wyjątkowo napisane sound design, muzyka i sound design.
Wow. Taki to Henryk Kuźniak. Proszę pana, ostatnie pytanie mam.
Dlaczego czy... ostatnie?
Czy to jest tak jak z tym akordeonem pierwszym, że szybciej panu przychodzą do głowy i przyjemniej durowe melodie teraz niż walowe?
Nie. O tym nie chcę mówić, bo inaczej będą mnie naśladować. O tym nie chcę mówić. Ale nie, mówię, każdy film był trudny. Ja lepiej oceniam to swoje po latach niż wtedy, kiedy to robiłem. Udzieliłem w życiu sporo wywiadów. Pytam się, ile mam czasu? Jak ktoś mówi 30 sekund, niech pan powie coś o muzyce. No muzyka filmowa to jest organizacja dźwięków pod różnymi, na różnych poziomach w przestrzeni czasowej. 30 już.
Plus poezja.
No tak, ale teraz...
Ale na tę poezję potrzebuje pan więcej czasu.
Ale teraz potrzebujemy dźwięków. A jakich dźwięków? A skąd te dźwięki? A dlaczego muzyka europejska różni się od muzyki hinduskiej? I tak dalej. I tu już 15 minut muszę mieć.
nie to wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank i było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie, tęsknoty mojej jest przyczyną, bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną. Fa, 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 fi, 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 fi. Szy, 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 szy. Ka, 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 ki, 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 ki. Du, 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 du. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz! Już! O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Fu, 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 fi, 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 fi. Szu, 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 szu. Ki, 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 ka, 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 ka. Du, 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 da, di, du, di, du, di. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać. Fu, 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 fa, 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 fa. Szu, 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 szu. Ki, 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 ka, ki, 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 ki,